Jak już wcześniej wspomnieliśmy, na początku Marcin wspomniał, że dzisiaj jest pierwsza niedziela Adwentu, czyli wchodzimy w taki okres, który tak ogólnie jest nam dość dobrze znany, bo mniej więcej co roku wygląda to samo. Zaraz zacznie się szaleństwo świątecznych zakupów, na które pewnie zauważyliście, sklepy już są od jakiegoś czasu gotowe, wystawy świąteczne, to wszystko jest już na nas czeka. Za tydzień w Warszawie, jak co roku, rozbłyśnie świąteczna iluminacja. Zaraz w radiach będą te same świąteczne piosenki typu Last Christmas. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, to znaczy, że uderzy z podwójną siłą, jak to jakiś mem mówił niedawno. W telewizji będą te same filmy jak co roku, czyli powiedzmy Grinch, Kevin sam w domu, Szklana pułapka, bardzo świąteczny film. Natomiast co ten okres oznacza w Kościele? To jest okres, tak jak Marcin wspomniał, czekania na, kiedy przygotowujemy się na przyjście Chrystusa, ale także czekania na Jego powtórne przyjście. To tak w teorii. W praktyce to może oznaczać, że to będzie okres, w którym będziecie słyszeć te same kazania, które już kiedyś słyszeliście. Bo co roku, nie da się ukryć, w Adwencie mówimy o narodzinach Jezusa Chrystusa i w tym roku będzie podobnie. W tym roku będziemy studiować przez najbliższe niedziele pierwsze dwa rozdziały Ewangelii Mateusza. Nie zaczniemy od pierwszych wersetów, to może zadam wam jako pracę domową, bo pierwsze wersety to rodowód Jezusa Chrystusa. Ciężko by było z tego powiedzieć jakieś kazanie, chociaż słyszałem kiedyś serię 7 kazań z tego fragmentu. Ale to taka praca domowa, przeczytajcie. Dlaczego warto? No bo są to na przykład takie osoby jak Dawid czy Abraham, których też możecie poczytać w Biblii. Poza tym to jest rodzina Jezusa, a w świętach też często się mówi, że rodzina jest ważna, więc warto by było poznać tą rodzinę Jezusa w jakiś sposób. Tak? Zachęcam, przeczytajcie w domu, jeśli ktoś chce postudiować bardziej, to proszę bardzo. A my zaczniemy od wersetu 18, pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza. A oto jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Matka Jego była zaręczona z Józefem. Zanim jednak zamieszkali razem, poczęła z Ducha Świętego. Jej mąż Józef był człowiekiem sprawiedliwym. Nie chciał jej zniesławić, dlatego postanowił rozstać się z nią po kryjomu. A gdy tak zdecydował, anioł pański ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć twojej żony Marii, gdyż to, co się w niej poczęło, pochodzi z Ducha Świętego. Urodzi ona syna, a ty nadasz mu imię Jezus, gdyż on uwolni swój lud od grzechów. A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg jest z nami. Gdy Józef zbudził się, uczynił tak, jak mu nakazał anioł pański i przyjął swoją żonę. Nie współżył z nią, aż urodziła syna i nadał mu imię Jezus. Obraz, który doskonale znamy, tak, narodziło się dziecię Jezus. Bo tak naprawdę, gdy myślimy o Bożym Narodzeniu, to co zazwyczaj, jaki pierwszy obraz przychodzi nam na myśl? Stajenka, Maria z Józefem, dookoła zwierzęta, na górze świeci gwiazda. Jest to taki obraz, który mamy już tak w głowie zakorzeniony, że ciężko nam jest inaczej chyba spojrzeć na te narodziny. Ale te narodziny miały też taki, spróbujmy spojrzeć na nie w taki sposób realny. Jak słyszeliście wcześniejsze moje kazania, wiecie, że ja sobie lubię wyobrażać pewne sytuacje biblijne, jak one wyglądały. Więc przedstawię wam, jak to mniej więcej troszkę wyglądało. Zacznijmy od miejsca akcji, Nazaret. Jeśli ktoś był w Izraelu, no to wie, że to jest dość spore miasto, 70 tysięcy ludzi. W czasach Jezusa to była mała wioska, około 700 osób. Plus minus, powiedzmy. No i generalnie jest Maria, dość młoda dziewczyna, bo w tamtych czasach dość młodo się, około 15-16 lat mogła mieć prawdopodobnie, wychodziło za mąż, która jeszcze nie była, była zaręczona dopiero, czyli rodzice obiecali Józefowi ją, on miał rok, żeby przygotować się na małżeństwo i dopiero wtedy stawali się małżeństwem. No i ta dziewczyna zachodzi w ciążę. Zaczyna już być widać jej brzuch. No i generalnie dość radosna wiadomość, że ktoś jest w ciąży, może nie w tym przypadku. No bo Nazaret, 700 osób, wszyscy się znają. Wiecie, jak to może być w Nazarecie, prawda? Zaczęło się prawdopodobnie jakieś plotkowanie, obgadywanie, gadanie za plecami. No i jeszcze jest jedna kwestia. Maria musi iść powiedzieć o tym Józefowi. No to idzie do tego Józefa i mówi: no wiesz, słuchaj Józef, jest taka sprawa, musimy poważnie porozmawiać. Jestem w ciąży. No i jaka jest reakcja Józefa? Biblia mówi, że jest bogobojnym, więc przyjmijmy, że powiedział tylko co. No tak, no ale to nie jest tak, jak myślisz. Co? No właśnie, tak to mniej więcej wyglądało. Żeby mieli świadomość, jak to ogólnie. No dalej jakbyśmy czytali, my musimy się niestety do Ewangelii Łukasza, której mieliśmy nie czytać, ale tam bardziej nam trochę pokazuje to, co się dalej działo, że Jezus z Marią z Nazaretu, Józef z Marią musieli z Nazaretu udać się do Betlejem. No i kolejne, przedstawię wam, jak to też trochę wyglądało. Droga z Nazaretu do Betlejem obecnie można pokonać w około 2 godziny autokarem. To jest 150 kilometrów w linii prostej mniej więcej. Wtedy nie było autokarów, nie było dróg, były niewybrukowane drogi. Droga idzie pod górę dość krętymi ścieżkami. No i wyobraźcie sobie, że Maria w dość zaawansowanej ciąży, no w sumie już końcówka ciąży, te 150 kilometrów musi przebyć. No właśnie. I generalnie czasami sobie wyobrażamy, że ona jedzie na osiołku, ale też było możliwe, że tak było, trudno powiedzieć, ale były też momenty, że musiała iść na piechotę. No to jest 150 kilometrów po dość trudnych drogach w zaawansowanej ciąży. Kobiety, które były w ciąży, pewnie wiedzą, że nie jest to dość łatwe. No i generalnie tak to wyglądało wtedy. Dalej wiemy, dziecko się rodzi. Tylko chciałem zwrócić uwagę na jedno, że taki bardziej realny aspekt tych narodzin. Ponieważ tak, no oni idą, no i nagle Maria musiała zacząć mieć skurcze, bóle porodowe w drodze. Nie jest to dość komfortowa sytuacja. Nie mieli gdzie urodzić, więc na szybko szukanie miejsca. Znaleźli je w stajence, czyli prawdopodobnie w jaskini, która była gdzieś dla zwierząt przygotowana w skale. Więc jeśli tak byśmy na to spojrzeli, no to już ta szopka, którą widzimy co roku, jakby tak różowo nie wygląda, że tam wszyscy ładnie ubrani, Jezusek grzecznie śpi. To były zwykłe narodziny. Ktoś musiał przeciąć pępowinę po tych narodzinach. Ktoś musiał umyć to dziecko, które się narodziło. Dlaczego o tym mówię? Żebyśmy sobie uświadomili, że to były takie realne, ludzkie urodziny, bo jest to dla nas ważne. W drugim rozdziale listu do Filipian możemy przeczytać takie słowa. On, mając naturę Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem, lecz ogołocił siebie samego, przyjmując naturę sługi i stając się podobnym do ludzi. Jest to ważne, żebyśmy wiedzieli, że Jezus stał się człowiekiem. Wybrał tą drogę, którą przeżył każdy z nas. Urodził się jako człowiek. Prawdopodobnie mógł pojawić się nagle w wieku 30 lat na pustyni i powiedzieć: cześć, jestem Mesjaszem, słuchajcie mnie. Jednak nie. On wybrał tą drogę, żeby się z nami móc utożsamiać. Jezus, który jest człowiekiem, przeżywał na ziemi różne troski, przeżywał różne problemy, zna doskonale rzeczy, z którymi my się na co dzień mierzymy, mimo że były inne czasy, ale problemy prawdopodobnie były te same. Dlatego to jest dla nas ważne, że Jezus narodził się jako człowiek. Drugą rzecz z tych urodzin ważna jest, że to było oprócz takich realności tych narodzin pewna duchowość. Jeśli popatrzymy na wersety 18, od 18 do 20, widzimy kilka rzeczy. Po pierwsze, objawił się anioł. Więc już to o czymś świadczy, że nie były to zwykłe narodziny. Raczej nikomu z nas przy okazji narodzin nie objawił się anioł, przy okazji narodzin dzieci. Więc wiemy, że to jest coś ważnego. Kiedy pojawia się anioł z greckiego angelos, czyli dokładnie posłaniec, możemy mieć pewność, że Bóg chce coś powiedzieć, że Bóg chce coś przekazać. Jeśli byśmy zajrzeli do Ewangelii Łukasza, zobaczymy, że anioł także objawił się Marii. Więc widzimy, że nie są to zwykłe takie, oprócz tego, że były to takie realne ziemskie urodziny, nie są to jednak takie zwykłe urodziny. A anioł mówi wprost: to, co się poczęło w twoim łonie, Mario, Józefie, to, co poczęło się w łonie Marii, jest z Ducha Świętego. To jest ten sam Duch, który od początku towarzyszy różnym sytuacjom, które tworzyły się, na przykład przybył przy stworzeniu świata. Możemy o tym przeczytać na samym początku Biblii, w drugim rozdziale, że Duch Boży unosił się nad poziomem morza, nad poziomem powierzchnią ziemi. Ten sam Duch tworzył później Kościół. To jest ten sam Duch. I on generalnie zadziałał i stworzył nowe życie w Marii. Więc to już nie jest pierwsza rzecz, która świadczy, że to są duchowe narodziny. Anioł także cytuje proroka Izajasza 7:14. Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nada mu imię Emanuel. Wiecie, generalnie proroctwo to zostało wypowiedziane jakieś 700 lat przed urodzinami Jezusa. I tak sobie myślę, że prorokom w tamtych czasach już nie było dość łatwo. Bo jak ludzie reagowali? Patrzcie, ten, co myśli, że mówi od Boga, powiedział, że Panna pocznie i urodzi syna, dziewica urodzi. No co za głupota. Jednak Izajasz musiał to napisać, napisał to w swojej księdze. Do tego jeszcze tam podkreślił to niezwykłe imię. Emanuel, które znaczy Bóg jest z nami. Bóg jest tutaj. Ten wielki Bóg uniżył się i jest z nami na ziemi. Tak jak czytałem wcześniej w drugim rozdziale Filipian, stał się człowiekiem, by być bliżej ludzi. Tych ludzi, których tak bardzo ukochał. Te narodziny w sposób duchowy coś zmieniły. Bóg już nie jest tym Bogiem odległym, który gdzieś tam siedzi daleko, przemawia do ludzi przez proroków. Ewentualnie, może niektórzy sobie wyobrażają, że rzuca jakimiś, nie wiem, piorunami w nas, jeśli coś źle zrobimy. Nie, to nie jest Bóg odległy, to jest Bóg z nami. Każdego dnia nie jesteśmy już samotni, bo On jest. Jest tu dla ciebie, dla mnie. I to właśnie dzięki temu, że Bóg się narodził, jest z nami, my także możemy się narodzić na nowo. A dlaczego jest ważne, żebyśmy mogli narodzić się na nowo? W trzecim rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem powiedział: nie zobaczy Królestwa Bożego ten, kto nie narodzi się na nowo. Ten, kto nie narodzi się na nowo z ducha. Bóg daje nam tą możliwość. Tylko w momencie, kiedy Bóg się narodził, On stał się Bogiem z nami. Jeśli On się narodzi w nas, będzie Bogiem w nas, co jest jeszcze wspanialsze. I o to chodzi przede wszystkim, żeby On się narodził w nas, poza tymi urodzinami, które były 2000 lat temu. Są dwa aspekty. Realne urodziny, duchowe urodziny. Trzeci aspekt, urodziny, które były cudem. Tak jak czytałem w Izajasza, to proroctwo Izajasza, dziewica pocznie i narodzi. Jest to cud. Nie jest cudem to, że Maria była dziewicą, która mieszkała w Nazarecie. Tamten czasy to bardzo prawdopodobne, że wiele nastolatek było dziewicami. Tak? Cudem to, że była w ciąży i była dziewicą. I być może w tym roku, kiedy będziecie słuchali jakiejś tam dyskusji o Święcie Bożego Narodzenia, usłyszycie ludzi, którzy negując chrześcijaństwo, przede wszystkim będą negowali fakt narodzin z dziewicy. Jest to bardzo modne. Generalnie znam też kilku chrześcijan, którzy twierdzą, że oni wierzą w Jezusa, że jest Bogiem, ale te narodziny z dziewicy do nich nie do końca przemawiają. No bo jak to? Takie dziwne to trochę. Więc chciałem przybliżyć wam trzy przykłady biblijne. Dlaczego możemy wiedzieć, że ta historia wydarzyła się naprawdę? Bo tak naprawdę, jeśli ktoś miał wątpliwości, to popatrzmy na głównych bohaterów. Maria na początku też nie wierzyła. Jeśli zajrzymy do Ewangelii Łukasza, kiedy anioł jej objawia, że jest w ciąży, Maria się pyta, ale jak to? Nie znam swojego męża. Jestem jeszcze dziewicą, nie mogę być w ciąży. Pomyślcie nad tym. Pomyślcie o całym życiu Marii. Maria była osobą bogobojną, która przez kolejne, nie wiem, powiedzmy 50 lat swojego życia, 60, mogła wziąć kogoś na bok, powiedzieć, mam już dość życia w tym kłamstwie. To było tak, że spałam z Józefem. Albo poznałam na jakimś weselu, trochę popiłam i z kolegą zaliczyłam jedną noc, no i stało się. Maria nigdy nie zaprzeczyła temu, co się stało. Ona była całe życie z Jezusem, od Jego narodzin, przez Jego dzieciństwo, przez Jego całą służbę, aż do śmierci i do Jego zmartwychwstania. I cały czas wierzyła w Jego misję. Czy to nie jest wystarczające świadectwo? Bo jeśli ktoś mógłby zaprzeczyć temu, to najlepszą osobą byłaby Maria. Druga osoba to Józef. Czy Józef od początku wierzył? Nie. Czytaliśmy, przedstawiałem. Słuchaj, Józef, musimy porozmawiać. Jestem w ciąży. Co? No, to nie tak, jak myślisz. Okej. Widzimy, że Józef nie wierzył w wersecie 19. Miał przygotowane papiery rozwodowe. Miał dwie możliwości według prawa. Albo wytoczyć jej proces, który prawdopodobnie skończyłby się ukamienowaniem Marii. Albo dać jej papiery rozwodowe, przez co Maria zostałaby sama, co też by dla niej było ciężko w tamtych czasach, bycie samotną matką. Był gotowy dać jej te papiery rozwodowe, żeby ratować swoją dumę, swoje ego, a dla faceta to jest dość ważna rzecz. I wtedy anioł mu mówi: Józef, słuchaj, wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale uwierz w to. Józef miał wiele powodów, by nie wierzyć. Uwierzył jednak, przyjął dziecko. Czytamy w ostatnim wersecie, nadał mu imię Jezus. A nadanie imienia w tamtych czasach oznaczało, że ktoś adoptuje dziecko, jeśli to nie było jego dziecko. Trzecia osoba, może nie bohater, ale autor Ewangelii, ma sam Mateusz. Mateusz był prawdopodobnie jednym z apostołów. Chodził z Jezusem, na pewno znał też Marię. Przypuszczam, że mógł się spytać Marii, powiedzieć jej, że chcę napisać o życiu Jezusa. Powiedz mi, jak to było dokładnie z tymi urodzinami. Myślę, że pewnie pytał kilka razy nawet. No bo tak pisać do ludzi i zacząć pisać od czegoś, w co ludzie raczej nie uwierzą, jest dość głupie, bo już dalej nie będą czytać. Bo po co? Chyba, że faktycznie wierzysz w to, co piszesz. Są trzy osoby, które każą nam się zastanowić nad tym, czy to jest prawda. Ale tak naprawdę prawdziwym pytaniem nie jest to, czy wierzymy w narodziny z dziewicy, ale prawdziwym pytaniem jest to, w jakiego Boga wierzymy. Bo jeśli nie wierzymy w Boga w ogóle, to narodziny z dziewicy i tak nie mają dla nas znaczenia. Jeśli wierzymy w Boga, ale twój Bóg nie potrafiłby zrobić czegoś takiego, to poczytaj Biblię, poszukaj tego prawdziwego Boga. Bo gdy czytamy Biblię, widzimy Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Od samego początku, od stworzenia świata, przez inne cuda, które czynił. Musimy zadać sobie pytanie, czy dla takiego Boga sprawienie, by dziewica zaszła w ciążę, jest czymś realnym? Odpowiedzią jest oczywiście, że tak. A to z kolei prowadzi nas do tego, co Bóg może uczynić w naszym życiu. Czyli może sprawić, że będziemy się zmieniać, będziemy i narodzimy się na nowo. Bo co dla ciebie by było większym cudem? Stworzenie życia w łonie dziewicy, czy stworzenie nowego życia w twojej duszy? Dla mnie to, że Bóg sprawił, że dziewica była w ciąży, jest to coś oczywistego. Przypuszczam, że dla Boga to było coś takiego, takie pstryknięcie palcami, drobnostka. Dla mnie większym cudem jest to, co Bóg uczynił we mnie. Wziął moje grzechy, moje upadki, moje porażki, całą moją przeszłość i powiedział, że zrobi z tego coś nowego. To jest dopiero niesamowita rzecz. Drugi list do Koryntian, 5:17. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne przeminęło, a nastało nowe. Być może zastanawiamy się nad tym czasami, czy Bóg może uczynić wszystko nowe we mnie. Ja mówię, że ja znam Boga, który to potrafi, który chce zmienić, może zmienić i zmieni, jeśli go tylko poprosicie. Bo w tych narodzinach, które będziemy teraz świętować, przede wszystkim właśnie chodzi o zbawienie, o ratunek. I to nie jest tylko ten mały Jezusek, którego widzimy w stajence co roku. Jezus urodził się po to, aby ludzie mogli być zbawieni. Żeby pokazać nam drogę do Ojca. W wersecie 21 widzimy, kiedy anioł mówi do Józefa: Ty nadasz mu imię Jezus, gdyż on uwolni lud swój od grzechów. Imię Jezus znaczy dokładnie: Jahwe jest zbawieniem. Bóg zbawia. I po to właśnie Jezus się urodził, by nas zbawić, by wybawić nas od naszych grzechów. On przyszedł na ziemię, bo sami nie jesteśmy w stanie sobie pomóc. On może. On przyszedł, bo nie możemy sami zapłacić za swoje grzechy. On może i to zrobił na krzyżu. I to narodzenie to nie jest tylko to Bóg z nami, nie jest tylko pokazaniem cudów, które Bóg potrafi i mocy Boga, chociaż jakbyśmy tylko samą tą historię powiedzieli, też by była to niesamowita historia. To jest to coś więcej. To, co możemy świętować co roku, to jest Boży plan zmienienia świata i wybawienia nas ludzi od grzechów. I to właśnie miało miejsce w tych narodzinach, które co roku świętujemy. A na koniec chciałem jeszcze jedną rzecz poruszyć, która mnie jakoś tak wyjątkowo trafiła. Co roku świętujemy te święta w sposób taki radosny. Są to radosne święta rodzinne. Jednak kiedy patrzę na te pierwsze Boże Narodzenie, jakoś nie widzę tam dużo radości, widzę strach. Droga, którą szli, niepewna. Okres samego panowania Heroda nie byłby zbyt łagodnym okresem. Zresztą o tym będziemy też mówić w kolejnych kazaniach. Pierwsze słowa anioła, które mówi do Józefa, to nie bój się. Nie bój się przyjąć swojej żony. I oczywiście rozumiem, że mogło to być, no, każdemu z nas jakby się objawił anioł, to byśmy się pewnie przestraszyli. Ale jedyną reakcją anioła, słowa nie bój się, to jest to, że ktoś jest kompletnie przerażony. I Józef taki był. To jest jedyny powód, dla którego anioł może powiedzieć nie bój się. Józef był przerażony. Miał tyle pytań, na które nie znał odpowiedzi. Tyle niewiadomych. Tyle emocji do przetrawienia. I to jest ludzka, normalna reakcja, że się boimy. I być może my, wchodząc w ten okres Adwentu, też się czegoś boimy. Że myślimy o zbliżających się zakupach i przeraża nas to. Cała ta gonitwa, która jest dookoła. Może boimy się, że finansowo te święta nas przerosną. Albo być może boimy się, że będziemy je spędzać samotnie. Chciałbym, żebyśmy w tej sytuacji spojrzeli na Józefa i jego przykład. Bo co zrobił Józef po tym? Józef wyruszył w drogę do Betlejem. Wykonał pierwszy krok. Potem zrobił kolejny i kolejny. Tych kroków było dużo, doprowadziły go aż do stajenki. I te kroki mogły być trudne. Mogły być momenty, kiedy Józef miał dość, kiedy mówił sobie, że nie da już rady. Wierzę jednak, że mówił, Panie Boże, okej, zrobię ten krok wiary do przodu. A później kolejny i kolejny i tak szedł. Aż właśnie doszedł do Betlejem, gdzie cudowne narodziny Jezusa przyniosły mu nowe narodzenie w jego życiu. Tego sobie i wam życzę w te święta. Bo narodziny Jezusa oznaczają to, że i my możemy się narodzić na nowo. Narodziny Jezusa oznaczają, że twoje grzechy mogą być przebaczone, twoja przeszłość zapomniana, a twoja przyszłość może być pewna. Panie Boże, dziękujemy ci za to, że ty miałeś tak wspaniały plan dla ludzi, że przygotowałeś tą wspaniałą drogę, że poprzez narodziny twojego Syna Jezusa my możemy przyjść przed twój tron, Panie. Że te narodziny otworzyły nam drogę do ciebie, do nowego życia, które ty dajesz. Prosimy cię, Panie, dotykaj nas swoim słowem przez ten czas świąt, który będzie przed nami, przez ten czas Adwentu, żebyśmy mogli się godnie przygotować na świętowanie urodzin twojego Syna. Proszę cię o to w twoim świętym imieniu. Amen.